ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
W księgarni pod chmurką mamy już specjalne miejsce na debiuty książkowe i dzisiaj kolejny gość, Andrzej Duda. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, cześć. No właśnie, Andrzej Duda, ja się uśmiecham, no bo to jest takie hot nazwisko, więc no nie mogę nie zapytać, czy jest balastem, czy wręcz przeciwnie.
To znaczy zależy, jak się do tego podchodzi. Ja akurat mam dystans i poczucie humoru i raczej gdzieś tam działa mi to pozytywnie o tyle, że jestem freelancerem i po prostu jest to gdzieś tam łatwiej mi zapamiętać po prostu. Jeśli masz do dyspozycji 10 ludzi o tych samych zdolnościach, to pewnie wybierzesz tego, którego nazwiska zapamiętasz. I w taki sposób to działa, no, więc jest to jakiś tam pozytyw, dodatkowo jeszcze skraca dystans po prostu, dzwonię do kogoś, tak samo jak ty się uśmiechasz, to większość ludzi dzwonię, to się uśmiecha i niezależnie od poglądów politycznych po prostu można zacząć od żartu i jakieś tam trudniejsze, powiedzmy, rozmowy, po prostu skrócić dystans i przejść do jakichś tam następnych, kolejnych tematów już, powiedzmy, z uśmiechem.
To prawda. Na każdym zresztą, jak mówiłam, że dzisiaj mam wywiad z Andrzejem Dudą, to też robiło to wrażenie. Ale właśnie, mam nadzieję, że będzie robiło wrażenie za jakiś czas, bo to jest twój debiut książkowy, aczkolwiek z tyłu czytam, że jesteś reżyserem, scenarzystą, współpracowałeś ze wszystkimi liczącymi się stacjami telewizyjnymi w kraju. Czyli krótko mówiąc, praca w słowie nie jest dla ciebie niczym nowym. To ta książka była po prostu tak naturalnie, że teraz czas na książkę, czy jak? Czy to było marzenie?
Troszkę tak. Myślałem o tym już od dawna. Natomiast przy tak sporej zajętości potrzeba jakiegoś dodatkowego bodźca. Ja studiowałem tak dalej gdzieś tam samorozwoju na UJ-cie, na podyplomowych studiach literacko-artystycznych. I tam jedną z możliwości zaliczenia pracy dyplomowej było oddanie fragmentu, znaczącego fragmentu powieści. A jak już miałem ten znaczący fragment powieści, to gdzieś tam umówiłem się z panią profesor, która prowadzi te studia, i z samym sobą, że po prostu tą książkę dokończę. I stąd ona się wzięła tak naprawdę.
Czyli była takim zadaniem trochę na początku.
Trochę tak. Tak, gdzieś tam wiele z tych rzeczy, które tam napisałem, od dawna we mnie się działy. Ja sobie je notowałem, nie wiedząc jeszcze czasami, czy wykorzystam je do jakiegoś scenariusza, które pisuję, czy w jakimś innym celu. I nagle się okazało, że jak wymyśliłem sobie temat, to one mi się gdzieś tam przydają i to się wszystko jakoś łączy w całość po prostu.
Czy te studia były w 2013 roku?
Wiesz co, nie, w 2000... Nie, a pytam, wiem dlaczego pytasz.
Dokładnie.
Nie. Później skończyłem w 2017, chociaż troszkę mnie tym wybiłaś, bo jakby pomyślałem, że być może źle pamiętam, nie, ale rozumiem, że pytasz dlatego, że akcja książki tak. Dzieje się w 2013 roku, ale to jest nieprzypadkowe, natomiast nie związane z tym, kiedy studiowałem. Nie. Już pisałem wtedy, kiedy ta książka powstawała. 2013 rok był już przeszłością. Tak, już ona powstała 4 lata po wydarzeniach, które są opisane w książce.
Bo dlatego tak pomyślałam, że może łatwiej wtedy właśnie zahaczać o tę rzeczywistość, która była. Ale po kolei. Ja się będę pilnować, żeby jakby za dużo nie zdradzać, ale pewne rzeczy musimy powiedzieć. Przede wszystkim wykreowałeś bohatera, którego łatwo zapamiętać, bo ma bardzo charakterystyczne imię, zupełnie niepasujące i nieprzystające nazwisko do tego imienia. Markijan Sowa. Tyle, ile możesz, przedstaw bohatera.
Tyle, ile mogę. Będę faktycznie tutaj troszkę lawirował, tak żeby za dużo nie powiedzieć. No na pewno możemy powiedzieć to, bo to jest w opisie książki, że on stał się bezdomnym na dworcu w Gliwicach, mimo że tak naprawdę jakby gdzieś tam jest podobny do mnie i do moich kolegów, czyli normalny, można powiedzieć kolokwialnie, normalny koleś, gość z powiedzmy fajnego, miłego towarzystwa. Zresztą tego się dowiadujemy też gdzieś tam w książce, że to jest facet z normalnym życiem, z normalnym, wydawałoby się, z normalną przyszłością, z planami na przyszłość. I nagle zbieg okoliczności powoduje, że wszystko się załamuje i teraz jak o to walczyć, tak? To jest to, co stoi przed nim. Natomiast też jakby tutaj zacytuję, bo ta chyba najbezpieczniej fragmenty opisu książki, że to jest po prostu inteligentny, dowcipny, bo ten dowcip jakby jest bolesny dla niego czasami, jak już zostaje bezdomnym. I też przystojny, co jest jakby nie bez znaczenia dla tej książki również. Po prostu którego na ulicy mijamy, a jemu się życie załamało. Nasze się toczy jakoś tam.
I to też możemy powiedzieć, bo jest w opisie z tyłu książki, że jest pół Polakiem, pół Ukraińcem i do tego zmierzam. I tak by było moim zdaniem trudno, nie wiem, gdyby to był Marcin albo Marcjansowa i znalazł się w takiej sytuacji życiowej, a nie dość, że się znalazł, to jeszcze jest w połowie Polakiem, a połowie Ukraińcem. Czyli czuje się ani tu, ani tam. To było takie, chciałabym zapytać o ten pomysł i o to imię Markijan.
Nie wzięło się przypadkiem zupełnie, zapamiętałem z jednego takiego projektu dokumentalnego. Tam po prostu jeden z bohaterów, dziecko bohaterów takiej polsko-ukraińskiej pary właśnie otrzymało noworodek, otrzymał takie imię i ono mi gdzieś tam zapadło w pamięć, bo tam panie, które jakby obsługiwały, były wokół tego dziecka, nie mogły zapamiętać tego imienia i ten tata Ukrainiec zawsze im tłumaczył, mówiąc łamaną polszczyzną, że to jest takie połączenie Marka i Jana. No i one wtedy, i jakby to mi zapadło w głowę i jak już sobie wymyśliłem, że on, żeby faktycznie, tak jak mówisz, troszkę skomplikować jego losy, że on będzie pół Ukraińcem, pół Polakiem, no to zestawienie tych dwóch słów gdzieś tam mi zabrzmiało i początkowo wzięło się to właśnie z takiej zagrywki, że tak powiem, z takiego uwarunkowania brzmieniowego, tak, Markijan Sowa. Od razu wiadomo, że coś tutaj jest, że trzeba się z tego, no właśnie, masz jakieś nazwisko, ja mam nazwisko Andrzej Duda, się teraz z niego tłumaczyć. Tak. Natomiast gość się przedstawia Markijan Sowa i od razu każdemu rodzi się pytanie w głowie, tak, o co tutaj Markijan Sowa, co, więc jakby już na dzień dobry wiadomo, że no właśnie, to jest pół Polak, pół Ukrainiec. Oczywiście nie utrudniałem losów celowo, tylko po to, żeby jakby te jego losy były fajniejsze do opisania, żeby akcja była bardziej, no to jakby ma też swoją wymowę gdzieś tam głębszą, tak, że jakby są ci Ukraińcy w Polsce i sprawa imigrantów i tak dalej, to jakby taki pomysł na bohatera pozwalał mi troszeczkę szerzej jakby na jakieś tam drugie, powiedzmy trzecie dno, nie wiem już jak to nazwać, ale jakąś tam wartością z pewnością w mojej ocenie jest.
Książka, jak ją zakończyłam czytać, to byłam przygnębiona i smutna. Oczywiście nie odbierzcie tego, drodzy słuchacze, że to nie jest zachęta do przeczytania. Bardziej mam na myśli, że jest poruszająca i tak jak mówię, wiele tematów i dyskusji. Problem bezdomności to jedno, ale problem właśnie Ukraińca to drugie, bo myślę, że zupełnie inna sytuacja była, nie wiem, tych z Ukrainy 10 lat temu w Polsce, a zupełnie inna jest teraz. Pokazujesz też ten problem. Problem bezdomności, bo na pewno też no, jakieś przyczyny były, że akurat stwierdziłeś, że ten problem poruszysz.
To znaczy, mnie zawsze interesuje taka sytuacja wyobcowania w społeczeństwie. Tak? Wydaje się, że no w tej chwili mamy cywilizację, jest fajnie, się wszystkim żyje. Można powiedzieć, że poziom życia jest tak jak nigdy w historii. Natomiast gdzieś tam istnieją w tak rozwiniętym społeczeństwie osoby, które powiedzmy odbijają się od wszystkich i nie mogą otrzymać pomocy z różnych powodów. I jakby to było, zawsze mnie to interesowało, nie wiem, być może jakieś takie piętno odcisnął na mnie film Znachor, gdzie tam nagle osoba traci pamięć i tak dalej, ten główny bohater. Bardzo mnie mocno wstrząsnęło, natomiast jakby zawsze ten temat był mi bliski, zawsze patrzyłem, wiem o tym, że jest mnóstwo osób, którym jakby wiele innych osób dookoła chce pomóc, natomiast to się zwykle nie udaje, wiele też takich historii usłyszałem pracując w rozmowach w toku z Ewą Drzyzgą. No i to było to. Natomiast pomyślałem sobie dosyć przypadkowo. Muszę powiedzieć, że na to trafiłem też gdzieś tam i na zajęciach, na tych studiach literacko-artystycznych, ale że ta bezdomność jest jakby takim ekstremalnym przykładem. Tak? Jeśli chcemy opisać tego rodzaju problem wyobcowania w obecnym społeczeństwie dzisiejszym, no to właśnie bezdomność jest tutaj skrajnym przypadkiem, który tak naprawdę pozwala jakby najbardziej, najjaśniej, najwyraźniej zarysować no właśnie problem taki, który wydaje się, że tak naprawdę myślimy na co dzień, że jeśli ktoś jest bezdomny, to albo alkoholik, tak, albo jakiś tam, nie wiadomo, wykolejeniec, jak to się mówi ogólnie. Natomiast Być może, no, ja nie znam nikogo takiego, komu przydarzyły się takie losy jak mojemu bohaterowi Markijanowi, natomiast sądzę, że może zaistnieć taka sytuacja, tak, kiedy ktoś zupełnie bez, jakby są eksmisje na bruk, co chwilę o tym się słyszy, piszą o tym gazety i tak dalej. Naturalnie, jeśli o kimś napiszą w gazecie, często zjawi się ktoś, kto chce pomóc. Natomiast być może są jacyś bezimienni, którzy nagle trafiają na bruk i nie mają co ze sobą zrobić, więc jakby to jest ten powód, dla którego akurat ta bezdomność. Ja się ponadto zwykle przyglądam i z takiej ciekawości zastanawiam się nad właśnie losem tych osób, które widzę na co dzień w różnych miejscach. Też mówię, być może zaczęło się to kiedyś, kiedy jeszcze na studiach 20 parę lat temu uczyłem się do egzaminu z filozofii na Plantach i podszedł do mnie pan, ewidentnie bezdomny, jakby też tego nie ukrywał. Zapytał mnie, czego się uczę. Ja powiedziałem, że historii filozofii i on mi większość z rzeczy, które miałem w tej książce, opowiedział. Wtedy sobie pomyślałem, nie chciał jakby, jak próbowałem się dowiedzieć, czy tam nie powiedział mi szczegółów, nie wiem, kim był. Był na pewno bezdomnym, natomiast on wiedział wszystko jakby o historii filozofii. Pomyślałem sobie, że wtedy pierwszy raz, że to nie są, jak wskazuje mój tytuł, on jest nieprzypadkowy, nie są nie ludzie, że to są ludzie, że oni wiedzą o świecie być może często więcej niż my na przykład. Więc to są te powody.
Tak, historia Markijana też sprowokowała mnie do wielu refleksji. To, o czym mówisz też. Zadałam sobie pytanie, jak ja traktuję, jak ktoś do mnie podchodzi i czasem się rzeczywiście jest czego wstydzić. A druga kwestia, że na początku wydaje mi się to takie niemożliwe. No jak to? Inteligentny, wykształcony, świetnie mówiący po polsku. I teraz zadałam sobie pytanie, jak to możliwe? A za chwilę to odwróciłam i wyobraziłam sobie siebie w sytuacji z tymi wszystkimi przygodami, które spotykają mnie w obcym kraju. Jeszcze biorąc pod uwagę moje cechy charakteru, gdzie, nie wiem, nie miałabym pieniędzy na jedzenie, bo bardzo, bardzo tutaj jesteś taki skrupulatny w tych właśnie złotówkach i groszach i ta świadomość, za ile mogę przeżyć dzień, co mogę kupić. Ja nie miałabym odwagi na przykład poprosić kogoś, żeby mi, tak mi się przynajmniej wydaje, bo tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono, prawda, żeby mi ktoś kupił to jedzenie i jestem w stanie też zrozumieć, jaki był Markijan, także to takie bardzo poruszające i dające do myślenia to, co zrobiłeś.
Dziękuję.
Chcę jeszcze zapytać o Gliwice, bo ja mam dużo jeszcze pytań, ale właśnie, dlaczego umiejscowiłeś akcję na Śląsku? Bo tu się też pojawia Gwara Śląska. Dlaczego tam?
Tak, Gwara Śląska była, nie była powodem, bo ja potem sobie wymyśliłem, że ludzie, którzy tam mieszkają, faktycznie mogą mówić po śląsku, co ubarwi tą opowieść. Natomiast tutaj akurat miejsce akcji było dosyć, wynika z pewnego wyrachowania takiego, że ja się zastanawiałem nad tym. Bo oczywiście najłatwiej byłoby mi, ja co prawda nie pochodzę z Krakowa, natomiast mieszkam tutaj już 25 lat, więc no okej, okay, Kraków, tak, ale Kraków jest i dużo, jakby, dużo turystów, przez ten dworzec przewija się dużo osób, tak, być może jakby ta nieograniczona ilość osób pojawiających się dookoła, w tym być może Ukraińców, pozwoliłaby mojemu bohaterowi na łatwe rozwiązanie swojej sytuacji, tak. Natomiast gdybym umieścił to w jakimś małym miasteczku, no to znowu on byłby widoczny, tak, czy też na jakiejś wiosce, gdzie jest przykładowo na przykład mały przystanek kolejowy, ludzie dookoła go widzą, tam mieszkają ludzie, którzy jeśli widzą kogoś, kto przymiera głodem, to po prostu dają mu jeść na przykład. Więc potrzebowałem jakiegoś takiego miejsca, gdzie powiedzmy tam przyjeżdża tam parę, naście pociągów w ciągu dnia, a dworzec jest jakby, ludzie, którzy wysiadają, tylko biegną do swoich domów, bo najczęściej przyjeżdżają do Gliwic albo gdzieś tam wyruszają w świat z tych Gliwic. Powiedzmy, znam to otoczenie, bo wiele razy mam przyjaciół w Gliwicach i często na tym dworcu bywałem i jakby pomyślałem sobie, że to jest dobre miejsce,
no
że
ono
nie jest ani za dużo, ani za mało. To jest taka okolica, w której faktycznie nie za bardzo jest się gdzie skryć dodatkowo. Teraz to się trochę zmieniło, natomiast wiem, że w 2013 roku tam faktycznie nie byłoby się gdzie ukryć za bardzo, więc jakby ta topografia była mi znana i, no, no i stąd wybór akurat na Gliwice. Bardzo lubię to miasto, więc jakby to, że akurat tam umieściłem akcję tak dramatycznej opowieści, nie świadczy o tym, że mam jakieś negatywne skojarzenie z tą miejscowością, absolutnie nie.
Pomyślałam też, też, że nie tylko, jak z tyłu przeczytamy właśnie, że jest to powieść o dramacie jednostki. Ja bym nawet powiedziała, że no dobrze, Markijan jest głównym bohaterem, ale tak naprawdę tam jest dramat wielu osób, bo kiedy myślę o Krzysiu Wiśniowskim, o Małgorzacie, o Anicie Ferenc, każdy ma tam swój dramat i tych bohaterów jest trochę więcej, ale nasuwa mi się jedno pytanie, nie wiem, czy ty w ogóle mi na nie odpowiesz. To jest pytanie, które ja sobie stawiam w ogóle w życiu non-stop, bo ja nie wierzę w przypadki. Mamy tutaj olbrzymia rola przypadku w życiu. Właśnie, co decyduje o życiu Markijana? Przypadek, przeznaczenie? Jak ty myślisz?
Nie do końca wiem. To znaczy, ja się bardzo dużo nad tym zastanawiam. Uwielbiam na przykład filmy Kieślowskiego, gdzie tego wszystkiego właśnie, tej roli przypadku, nie przypadku, przeznaczenia było zawsze bardzo dużo. I ja się zawsze nad tym zastanawiam, co tak naprawdę o tym decyduje. I niektóre z tych przemyśleń Markijana, co decydowało o jego losie, to są trochę przemyślenia moje. Znaczy zastanawiam się, oczywiście ja nie przeżywam tak dramatycznych chwil jak on, natomiast gdzieś tam wszystko, co jak to zdaje się powiedział Kieślowski, chociaż nie mam pewności, że jeśli nie zdążysz na tramwaj o 7.05, a pojedziesz tym o 7.08, to twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. I być może to jest posunięte do granic, ale uważam, że coś w tym jest, tak? Że wszystko ma wpływ i bardzo często się, jak mówię, nad tym zastanawiam, wymyślając sobie, pewnie jak każdy, jakieś tam alternatywne moje losy życia, gdybym w danym momencie trafił na kogoś innego, albo w danym momencie gdzieś tam na przykład nie przyszedł na jakieś spotkanie. Pewnie mógłbym być w tej chwili w zupełnie innym miejscu. Tak? Zresztą mam parę takich od razu na myśli historii z mojego prywatnego życia, o których wiem, że one zadecydowały o wszystkim, a to było w zasadzie jedno zdanie, bo koleżanka kiedyś mnie zapytała, mówi, co teraz robisz? Ja mówię, że w zasadzie nie mam nic do roboty, bo od 2 tygodni nie mam pracy i w zasadzie wrócę do Ustronia. On mówi, to przyjdź do nas, być może coś się uda. I tak zacząłem pracę w Rozmach w Toku i dlatego zostałem w Krakowie. Potem pracowałem w Warszawie z Szymonem Majewskim i tak dalej. Więc no właśnie, czy nazwać to przypadek, że tak miało być prawdopodobnie, skoro tak jest i mam się świetnie. Tak?
Ja
no
też
właśnie.
Nie wierzę w przypadki, patrząc na też sytuację mojego życia. No nie wiem, no zależy ode mnie to, czy ja pójdę dzisiaj w prawo, czy w lewo. No, zadecyduję o tym, tak. Chociaż też nie do końca wiem, ale nie zadecyduję, czy za chwilę, jak pójdę w lewo, nie rąbnie mnie samochód, bo będzie jechał nietrzeźwy kierowca. Na to już nie mam żadnego wpływu. Tak samo Krzyś Wiśniowski, myślę, gdyby nie urodził się w takiej rodzinie, może nie zrobiłby tak, jak zrobił. Małgorzata, gdyby podjęła inną decyzję. Anita Ferenc, gdyby podjęła inną decyzję, bo w swoim dzienniku pisze, że ma na myśli to, żeby pomóc Markijanowi, a jednak tego nie robi.
Wiesz, dlatego starałem się, bardzo, bardzo się cieszę, to od razu ci powiem, że bardzo się cieszę, że jakby tyle tutaj różnych tematów poruszamy, że to nie jest tylko opowieść o Markijanie, ale ona celowo jest umieszczona pośród innych osób, ale też jakby na przykład mecz, bo spokojnie tak. O tym możemy powiedzieć, bo tutaj nic nie zdradzimy, że wiele dzieje się wokół meczu Polska-Ukraina. Jakby jednym z podstawowych pytań w tej książce jest to, co by było, gdyby można było cofnąć czas.
Tak.
Oczywiście odpowiedź, ale niestety nie można. Natomiast umieściłem tam kilka przemyśleń, choćby to takie trochę humorystyczne w sprawie tego meczu, że polscy kibice po raz kolejny zastanawiają się, co by było, gdyby można było cofnąć czas do na przykład akcji, gdzie Błaszczykowski lepiej by kopnął piłkę, albo jeszcze wcześniej, gdzie trener Fornalik ustaliłby lepszy skład, albo jeszcze wcześniej, na przykład o kilkanaście lat i zbudowalibyśmy wspaniały system szkolenia piłkarzy i tak dalej. Więc oczywiście to, tak jak mówię, umieściłem tam dosyć humorystycznie, chociaż gorzko. Natomiast tak, no, to pytanie się tam przewija w kilku momentach i no właśnie generalnie myślę, że do tego ta rozmowa zmierza. Nasze decyzje mają znaczenie. Tak? Nasze decyzje mają znaczenie. I czasami, bo to też jest książka trochę przeciwko jakby takiemu biegowi dzisiejszego świata, że czasem o drobnej sytuacji warto się zastanowić 5 sekund dłużej. Oczywiście nie ma co przemyśliwać życia, tak? Trzeba żyć, ale czasami drobnostki decydują o wielu rzeczach i nie tylko dla nas. Tak? Jeśli zamkniemy się w myśleniu o nas, to po prostu będziemy mogli patrzeć na ten nasz los. Natomiast czasami warto się zatrzymać i zrobić coś innego, bo jakaś tam drobnostka może bardzo dużo zmienić po prostu dla kogoś, kto jest obok nas.
Właśnie ubiegłeś moje kolejne pytanie, już to powiedziałeś przeciwko biegowi, bo ja też nie mam takiej zgody, że no, Markianowi przytrafia się to, co się przytrafia. Inteligentnemu człowiekowi, który ma takie spostrzeżenia na temat świata, polityki, który lubi właśnie powolność Kundery, która tu jest bardzo ważna i chciałam zapytać, Markian uwielbia powolność Kundery, a Andrzej Duda pewnie też.
Tak, zdecydowanie. Więc znalazło się to mnie przypadkiem, podkreśla jeszcze jakby gdzieś ten los Markiana, a oprócz tego, no tak, to absolutnie wspaniała książka. Ja ją czytam tak, jak Markian tam mówi, bo jakby trudno uciec od swoich przemyśleń, kiedy wkłada się w głowę kogoś przemyślenia. Czytam ją już kilkanaście razy i za każdym razem wyciągam z niej co innego, rozumiem ją trochę inny sposób, inaczej czytam znaczenia, które tam są zawarte i tam ona przecież, nie pamiętam już dokładnie ile ma stron, to jest cieniuteńka przecież książka, ale zawsze ją czytam powoli i zawsze dochodzę do czegoś innego, do jakichś innych wniosków. Tak fantastyczna absolutnie lektura.
I też zauważam takie delikatne, znaczy może nawet nie delikatne, po prostu zauważam nawiązania do Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa. I też zastanawiam się, czy ta Małgorzata, ta bohaterka, nie jest nazwana właśnie tak celowo, bo kiedy Małgorzata u Bułhakowa spotyka mistrza i też zupełnie można powiedzieć przypadkowo, to nie mogą bez siebie żyć. Tu się jakby to w inną stronę potoczyło.
Strasznie ci za to dziękuję, bo jeszcze nie trafiłem w żadnej rozmowie na ten wątek moich myśli, że pomyślałem sobie, co było, gdyby u Bułhakowa potoczyło się to inaczej. Tak. Gdyby na przykład był jakiś problem, gdyby oni... Tak, to z tego wynika. Ja sobie zrobiłem tutaj jakby akurat po swojemu, bo też... to mi było potrzebne do budowania akcji. Natomiast to się poniekąd tak absolutnie z tego bierze, z tego zastanowienia. Dlatego jak ci mówię, ja pewne notatki robiłem już od bardzo dawna. I one nagle w tej książce wymyśliłem akcję i nagle się okazało, że to wszystko jest do tej akcji przydatne, tak? Więc tak.
No dla mnie to też jest zawsze zabawa, nie? Zawsze w wielu momentach się uśmiechałam, też takie odkrywanie. No a na koniec, no bo to też jest, w ogóle dużo się dzieje i na różnych płaszczyznach tym się bawisz, jeśli tak mogę powiedzieć, ale też forma. Z jednej strony przeciwko biegowi, powolność, skrupulatne opisywanie, a tak biegniesz tu z formami, bo trzeba powiedzieć, że i mamy tutaj, oprócz oczywiście normalnej narracji, notatkę policyjną, listy, dzienniki. To było takie założenie od początku, czy to tak, że tak powiem, rodziło się w trakcie?
Tak, to było, tak to sobie wymyśliłem. To znaczy na początek w ogóle napisałem treść tego maila początkowego. Tak się narodziła cała historia Markiana Sowy. Wymyśliłem sobie właśnie maila, w którym ktoś, kto został oszukany i tak dalej, pisze w celu tego, żeby odzyskać swoje rzeczy, których nie może odzyskać. No i wtedy sobie pomyślałem, że okej, że być może gdzieś tam dalej ta forma powinna być taka jakby przeplatana, nawet jeśli będę wprowadzał, bo mogłem też tak zrobić, że pojawiają się kolejne osoby, ale one są opisywane narracją tą samą, którą są opisywane losy Markiana. Natomiast to tak bardzo... Ja chciałem zupełnie oderwać te osoby od Markiana. Jakby wprowadzić zabieg, który pozwoli pokazać, że jakby każdy żyje sobie. Tak, może pomyślimy o tym Markianie, może go gdzieś tam zobaczyliśmy, może on się nam spodobał, jak w przypadku Małgorzaty. Ale jednak żyjemy swoim życiem i jak zapisujemy swój pamiętnik, to często wolimy bawić się formą językową niż tym, żeby pomyśleć jeszcze raz o tym bezdomnym, któremu być może warto pomóc. To jakby tak to atomizuje te postaci, tak to je od siebie oddziela, to jakby jeszcze bardziej jakby też pokazuje faktycznie bieg tego świata. To że notatka chyba niewiele jest tak bardzo... Nie chcę, zdehumanizowany to jest złe słowo, ale tak bardzo jakby pozbawione jakby jakiejś takiej uczuciowości własnego, jak właśnie notatka służbowa, tak? Ona jest sucha i tak dalej, a im tak się udaje tam przemycić swoje rzeczy tym policjantom, swoje przemyślenia, bo oni to dodają do tych jakby codziennych raportów służbowych, te zapiski o Markianie. Natomiast... każdy ma swoje sprawy, tak? On jest powiedzmy tam policjantem od powiedzmy 8 do 18, a potem ściąga mundur, idzie do domu i się zajmuje czymś innym, a ten Markian dalej jest na tym dworcu, więc to jest to jest główny powód, dla którego te formy są tak różne w przypadku opisywania każdej z tych osób.
Na koniec słuchaczom powiem, że oprócz tego, że będziecie mieli, czytając książkę Andrzeja Dudy, taką przyjemność, bo jest tu i zabawa kontekstami literackimi, filmowymi, to tutaj ci gratuluję, bo no, ja czytam bardzo dużo książek i wiadomo, czytam je też i w różnym celu, i różne mam związane z tym emocje. A jeżeli kończę czytać książkę, a zaczynam sobie zadawać pytania, to po tym wiem, że to jest dobra książka, przynajmniej dla mnie, dla Małgorzaty Bugaj, i za to ci dziękuję.
Bardzo ci dziękuję serdecznie za te słowa. Nie potrafię przyjmować komplementów, więc tylko powiem, że bardzo dziękuję, bardzo mi miło i bardzo się cieszę z tych właśnie skojarzeń i z tych wszystkich kontekstów, które udało ci się tam wydobyć z tego, bo to jest wspaniałe. Nie wiem, bo to jest mój debiut, ale czuję w tej chwili, że chyba nie ma dla autora niczego fajniejszego i ważniejszego i przyjemniejszego niż to, jeśli czytelnicy dostrzegają tyle różnych, w różnym stopniu ukrytych rzeczy i kontekstów w tekście.
No i mam nadzieję, że Andrzej Duda, już debiut mamy za sobą, więc widzimy się w spisie treści RMF Classic czy w księgarni pod chmurką, gdziekolwiek, no bo chyba, myślę, nie poprzestaniesz na tym.
Mam zamiar nie poprzestać, mimo natłoku różnych innych prac moich, reżyserskich, scenariuszowych i telewizyjnych. Tak, pracuję nad drugą powieścią. Troszkę przyznam się, ponieważ ona jest zupełnie inna tematycznie oczywiście i też zupełnie inna gatunkowo, o wiele lżejsza. Ale natomiast teraz gdzieś pośród tych wszystkich recenzji, że to jest tak wspaniałe, no jakby nie zagalopowuje się, tylko wspaniały pomysł, że to o bezdomności i tak dalej, zaczynam się bać, że być może ta druga jest za lekka, że to jakby nie mam doświadczenia w tej kwestii, więc nie wiem, zacząłem się zastanawiać nad tą drugą powieścią, czy tutaj coś nie, ale to jakby już moja sprawa na przyszłość. Także.
Poza tym...
Ale tak, ale za... I myślę.
Wierząc, że nie ma przypadków, wszystko będzie jak ma być.
Tak,
żartobliwie. Andrzej Duda, człowiek, a nie człowiek. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie, dziękuję bardzo.